Państwo tego nie słyszeli, ale ja słyszałem, bo drzwi do studia były uchylone, kiedy pan senator Seweryński spotkał pana senatora Piotra Łukasza Andrzejewskiego. Kordialnie się przywitali, ale pan już nie jest senatorem. Pan jest teraz sędzią Trybunału Stanu.
No tak, to jest tytularne bardziej, bo czekam za każdym razem i w poprzedniej kadencji, i w tej, odbierając jeszcze od przeciwniczki politycznej dzisiaj zaciszonej, ówczesnej pani marszałek, mówiłem, że oczekuję, że dostarczą mi pracy z przekąsem. Dzisiaj myślę, że przyszedł czas, żeby oczekiwać, kiedy będę mógł wykonywać funkcję w Trybunale Stanu.
Kto może stanąć przed Trybunałem Stanu?
Przed Trybunałem Stanu może stanąć premier, minister. Niestety nie mamy możliwości postawienia posłów i senatorów, którzy sprzeniewierzyli
się. I prezydentów miast też nie ma.
Też nie mam. Natomiast na pewno jest potrzeba w przyszłej konstytucji zapisania odpowiedzialności sędziów Sądu Najwyższego i posłów i senatorów.
To zawsze byłby jakiś regres.
To chodzi o to, żeby oni czuli jednak, że istnieje jakaś sankcja nad naruszaniem interesów.
Nie tylko boska, ale także ludzka.
No tak, tak, o to chodzi. Sprawy sądzenia polegają jednak na prawie pozytywnym, bo to nie jest tylko moralność, to nie jest etyka, to jest odpowiedzialność przed obywatelami, których się reprezentuje i związanych z konstytucją.
A gdyby przed Trybunałem Stanu stanął Donald Tusk, były premier, który oddał całe śledztwo w sprawie Smoleńska stronie rosyjskiej, jak by pan sądził?
Wybaczy pan, panie redaktorze, wybaczcie państwo, ale gdybym to dzisiaj powiedział, jakbym sądziłbym uczciwie i dałbym mu wszystkie szanse do obrony w ramach kontradyktoryjności, bo takie jest prawo każdego oskarżonego, którego nie, no, trzeba mu udowodnić działanie i podciągnąć się pod odpowiedni przepis czy naruszenie konstytucji. Gdybym ja dzisiaj wyraził ten pogląd, zostałbym zasadnie wyłączony z ewentualnego rozpoznania jego sprawy.
Myśli pan, że powinien stanąć przed Trybunałem?
Uważam, że zarzuty, które są mu stawiane, uzasadniają postawienie go do rozpoznania jego sprawy przed Trybunałem Stanu.
A ja bym przed Trybunał, przepraszam za taką wolicjonalność, ale przed Trybunał skierował także wicepremiera Waldemara Pawlaka za kontrakt gazowy.
Istnieją moim zdaniem podstawy w ramach tego, co się ujawnia, żeby go też postawić przed Trybunałem Stanu i dać mu szansę obrony, bo ci ludzie powinni się bronić, bo im to merytorycznie, a nie tylko politycznie i wizerunkowo. Ich działania niewątpliwie mogą rodzić zarzut naruszenia konstytucji obowiązującego w Polsce prawa karnego.
Czyli jak widać, Trybunał Stanu może mieć ręce pełne roboty, jeżeli ktoś wykaże odwagę przeprowadzenia takiej procedury.
No tak, tylko do tego trzeba mieć większość parlamentarną, której w tej chwili ta większość nie posiada. Natomiast samo postawienie zarzutów, tak jak to miało w przypadku Mariusza Kamińskiego, którego uniewinnił praktycznie od odpowiedzialności Sejm, wrogi mu, z komisją, która mówiła, że trzeba go postawić przed Trybunałem Stanu. A mimo to znalazł się sędzia, który naruszając podstawowe zasady wymiaru sprawiedliwości, drugi raz w tej samej sprawie, w której uwolniono go od odpowiedzialności, go skazał. I to jest hańba polskiego wymiaru sprawiedliwości.
No ale z takim sędzią nic się nie da zrobić.
No, jest to problem, tak jak mówię, jednocześnie odpowiedzialności sędziów przed kim. No przed kim? Przed własnym środowiskiem, które to wszystko nie tylko toleruje, ale milcząco akceptuje. Nie wszyscy, bo są ogromna ilość milczących sędziów istnieje, którzy świetnie wypełniają swoje obowiązki, ale ich nie widać. Tak jak łyżka dziegciu, która psuje beczkę miodu. No ale tą łyżkę dziegciu dzisiaj trzeba usunąć. Jeżeli mamy mówić, że będziemy mieli słodycz miodu z władzy wymiaru sprawiedliwości.
Pani sędzia Małgorzata Gersdorf, która mówi, nie brałam udziału w manifestacjach, nie chodziłam ze świecą i w tym samym momencie w internecie pojawiają się jej zdjęcia ze świecą. Jak pan ocenia taką postawę? Prezes Sądu Najwyższego.
Współczuję, bo jest zagubiona między środowiskiem, które ją wydało i które ją, i chce być lojalna. I źle, w złym rozumieniu tego słowa, solidarna z tym środowiskiem, a z drugiej strony czuję, bo ma sumienie, że coś jest nie tak. I jest to, ja tego typu ludziom jako adwokat wieloletni widziałem ich. Ci sami ludzie czasem potrafią być, tak jak wielu, wspaniale, a w innych sytuacjach nędzni. No tak jest człowiek.
Sędzia Waldemar Żurek, który nawołuje do protestów na ulicach.
Tak, tę osobę podziwiam. Nie uważam, żeby to był człowiek, który działa z przekonaniem, natomiast ma siłę przekonywania w zakresie wypaczania treści konstytucji i treści obowiązującego prawa, bardzo zręcznie lawirując socjotechnikę, stosując rodem homo sovieticus.
Czyli cały czas mówimy o Sądzie Najwyższym, ale postawa Krajowej Rady Sądownictwa, jeden z członków, prywatnie zupełnie, powiedział mi, że w momencie, kiedy Ministerstwo Sprawiedliwości przesłało pełną dokumentację 265 aplikantów, asesorów sędziowskich, odbyło się 265 głosowań i wszystkie takie same, na nie.
No to jest ewidentna, panie redaktorze. Proszę państwa, ewidentny, złośliwy opór motywowany politycznym, a ja wam pokażę, co my możemy. I odegranie się na kandydatach, na sędziów.
Bogu ducha winnych.
To jest obrzydliwe po prostu.
Bogu ducha winnych, bo żeby zrobić na złość ministrowi Zbigniewowi Ziobro, niszczy się kariery 265 młodych ludzi.
Chcę jeszcze podkreślić, jeżeli mówimy o tej osobie, o której pan wspomniał, panie redaktorze, że co to uderza w stanowisku tych głęboka pogarda dla niezależności i niezawisłości sędziowskiej jako istoty bycia sędzią na sali sądowej, sprawowania urzędu. Dlaczego? Bo tam panuje przekonanie, że ten, kto wchodzi na salę sądową, jest tak naprawdę uzależniony, jest na nitce, na lince, cały czas trzymany jak pies na smyczy tego, kto go wybrał. Czyli jest to homo sovieticus. Tam sędziowie byli niektórzy, oczywiście funkcyjni z nomenklatury dobierani. I tutaj to zalega. No, nieważne, jaki on jest, ważne, kto go wybrał, bo on będzie zobowiązany jak pies na smyczy pilnować interesów tego, kto go wybrał. No to jest taka mentalność w podtekście. Jest to głęboko godzące w zasadę tego, kim jest sędzia, jak powinien funkcjonować, jaka jest jego rola kreacyjna i niezależność. Ta pogarda dla stanu sędziowskiego najbardziej mnie boli.
A państwowo twórcze na pewno nie jest, jeżeli oni tak się zachowują.
No, to jest oczywiste. Chyba każdy z nas ma rozum i potrafi wyciągnąć wnioski z tych przesłanek.
Smutne to, że tak...
Tak, ale zobowiązujące do działania. Ja cały czas, szanowni państwo, uważam tak. Skuteczność i celowość i konieczność tego, co robimy, wynika ze skali oporu przeciwko temu. Ta skala oporu świadczy, jak dalece Polska potrzebuje uzdrowienia. I cała ta sytuacja dzisiaj no, ma szansę, żeby ten nowotwór wyciąć z naszego życia.
Ustawy powoli przechodzą przez machinę parlamentarną. Jak się zachowa prezydent wobec tych już wygenerowanych przez parlament projektów?
Ja jestem spokojny. Prezydent, to proszę państwa, no, to nie jest rzecz tego prezydenta czy tej większości. Jest to problem ustrojowy. Prezydent, myśl tej konstytucji, mimo tej wody z mózgu, którą robi niejedna osoba dzisiaj, machając konstytucją, a nie znając jej treści, wyraźnie stawia władzę ustawodawczo ponad wszystkimi innymi władzami tam, gdzie jest to zapisane w konstytucji. Być może jest to wada konstytucji. Tak, też mówiłem, że zbyt wiele są niby zasady, niby są prawa, ale tak naprawdę odsyła się tam do władzy ustawodawczej. Bo wtedy to czwór porozumienie, które robiło konstytucję, przypomnę, Unia Wolności, SLD Lewica, PSL i Unia Pracy, uważały, że już bezpowrotnie nigdy prawica nie dojdzie do siły decyzyjnej w takiej większości w Sejmie. No, trzeba tak robić prawo jednak, żeby się liczyć z tym, że się kiedyś może być w mniejszości. Ustrojowo prezydent też w zakresie tego, jak ma wyglądać prawo, jest kontrolerem konstytucji. ma uprawnienia, ale podlega władzy ustawodawczej, jak i cały to ustrój sądów, sposób wybierania Krajowej Rady, funkcjonowania i wyboru sędziów Sądu Najwyższego. To wszystko Konstytucja odsyła do władzy ustawodawczej. Dzisiaj my jesteśmy decydujący, Zjednoczona Prawica, bo tak chcieli ludzie w kartce wyborczej i tak sprawił widocznie opatrzność i stwórca.
Amen. I to podsumowanie walki o reformę polskiego sądownictwa wygłosił pan Piotr Łukasz Andrzejewski. Ciągle ściśnie mi się na usta senator, bo tak długo był pan
senatorem. Sześć kadencji. Ale może to dosyć już. A poza tym w tej kadencji, przy tym, co się dzieje, to lepiej czasem bodźcować z zewnątrz, dlatego że zakres destrukcji jest bardzo deprymujący dla dobrego stanowienia prawa. Dzisiaj trzeba zmian rewolucyjnych, a nie ewolucyjnych.
No to nie wiedziałem, że jest pana taki rewolucjonista.
Tak, tak, wewnętrznie tak. Natomiast taki mam motywację, natomiast działania muszą być pozytywistyczne, celowe, rzeczowe i zgodne z moim i naszym poczuciem praworządności.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Piotr Łukasz Andrzejewski był naszym gościem. Wzajemnie miłego dnia, wszystkiego dobrego. A my posłuchajmy katedry.